ksiądz profesor Tadeusz Gus. A niech, jeżeli ksiądz profesor, już to żeśmy przywitali, prawda, ojcze Marcinie?
Tak, tak,
możemy tak zacząć. Ja jeszcze bym tylko zapytał w takim razie księdza profesora. Jak długo ksiądz profesor studiuje te wszystkie, studiował od kiedy do... Kiedy ksiądz profesor skończył studiować te sprawy?
Ja jestem w trakcie.
No właśnie, tak myślałem, tak myślałem. I prowokacyjnie.
Tak, rok, od którego rozpocząłem tego typu studia, bo ja wprawdzie rozpocząłem systematyczne studia na KUL-u w roku 1988.
Tak. A kiedy seminarium skończone?
W 84.
No. To jeszcze ksiądz profesor pracował pewno gdzieś?
Tak, pracowałem i gdzie, bardzo szczęśliwy jestem.
Jako wikariusz gdzie?
W Rejowcu Fabrycznym, 1,5 roku w takiej nowo powstającej parafii.
Gdzie to jest Rejowiec Fabryczny?
To jest około 20 kilometrów oddalony od Lublin. Chełma.
Od Chełma?
W Lublinie. Proszę, Lubelskiego, Chełma, na Lubelszczyźnie.
I później... A później ksiądz arcybiskup...
A jeszcze...
Który arcybiskup jest...
Jeszcze byłem właśnie w Chełmie, pracowałem w Bazylice Mniejszej Najświętszej Maryi Panny. Tam jest taka wspaniała bazylika i wówczas ksiądz prałat, a obecnie ksiądz infuat, którego bardzo serdecznie pozdrawiamy, Kazimierz Bownik.
Proszę.
Tam właśnie działaliśmy razem i z 7 jeszcze kolegami, kapłanami. A w Rejowcu z księdzem proboszczem, a obecnym dziekanem w Kresnym Stawie, księdzem Henrykiem Kapicą. Wspaniali kapłani, naprawdę. To muszę przyznać, że to wielka, wielka przygoda kapłańska. I każdemu z braci kapłanów, czy diecezjalnych, czy zakonnych, życzyłbym, żeby mieli takich proboszczów, jakich ja właśnie w tych 2 osobach miałem i których jak najserdeczniej pozdrawiam. Może nas słuchają. I właśnie, drogi ojcze dyrektorze, rozpocząłem te studia, wprawdzie systematyczne filozofii na KUL-u w 88 roku, ale później jak mnie Kościół wysłał, Kościół lubelski do Niemiec Zachodnich, Republiki Federalnej Niemiec jeszcze wówczas, w 89 roku, to jest rok, który datuje początek moich studiów tego typu.
Na uniwersytetach?
Tak.
Jaki uniwersytet?
W Niemczech. To głównie byłem w Gustav Siewert Akademii. To było środowisko wyrosłe wokół księdza profesora Józefa Ratzingera.
Aha.
I także to jest ten świat.
To jest która część Niemiec?
Południowo-zachodnia.
Aha.
Południowo-zachodnia. Czyli tak po przeciwległym brzegu Bawarii. W Badenii tam byłem i działałem.
Baden-Württemberg?
Tak, tak. Tylko ta część jest Badenią. Schwarzwald, piękny Schwarzwald. No tak. Góry, także horyzonty są...
Z tamtych stron nie jest ksiądz arcybiskup Genswein?
Jest.
No.
To jest, nawet tam wielokrotnie działam w jego rodzinnej parafii, no także, z bardzo dobrej rodziny.
Od 89 roku, a kiedy ksiądz profesor wrócił do Polski z Niemiec, studiów?
W 2003 roku.
Ale później ciągle wyjeżdżał, dojeżdżał i...
Tak, owszem, cały czas się w tym, w szeroko pojętej filozofii nowożytnej i współczesnej poruszam.
Ksiądz arcybiskup Bolesław Pylak, pozdrawiam go też serdecznie, bardzo mi je wspominam.
Tak, myślę, właśnie.
Mówi, mam takiego księdza, wysłałem go do Niemiec. Mówi, on by powiedział, on to wszystko zna.
Wszystkiego nie znam.
Siły lewicowe, mówi, to wszystko, to i masoneria, i wszystkie podobne sprawy, prawda? Z czego co wynika, prawda?
I tak, najważniejsza, gruntowna znajomość linii myślenia. To jest właśnie decydujące. A później te linie myślenia już zaprowadzą do odpowiednich środowisk i wtedy można... Dopiero wtedy można mieć taką pewność myślenia, że człowiek, który ma zasadniczą orientację w myśleniu, w poznawaniu świata i w myśleniu, dopiero wtedy może się suwerennie poruszać po tych meandrach olbrzymich, zasadniczo niebezpiecznych dla każdego człowieka jako człowieka i jako istoty rozumnej i wolnej i osobowej i podmiotu. To wszystko właśnie jest szalenie pasjonujące naprawdę, ale ja dziękuję tutaj na ręce ojca dyrektora całemu szeroko pojętemu środowisku wokół Radia Maryja, ponieważ tutaj w tym środowisku właściwie, bo z pozycji uniwersytetu na inny sposób, ale w tym środowisku można prezentować te treści i je popularyzować, co rzeczywiście jestem zdumiony nawet jak nasz naród, jak on jest wrażliwy na te głębokie, bardzo trudne, wyrafinowane aż do potęgi najwyższej strategie ideologiczne i jak gro naszego narodu, jak pasjonuje się tymi treściami filozoficznymi, jak ich bardzo potrzeba.
Czy można? Chyba to, co w tej chwili widzimy w tym, powiedziałbym, w świecie politycznym Polski, tam widać też tą lewicę, prawda?
Ja bym problemy.
Jeżeli mogę, no, patrzę na parlament i później jak to wchodzi w różne, no, przez ludzi naturalnie, jak to się wszystko kształtuje w ojczyźnie, jak to ma później wpływ na losy ojczyzny, na życie Polaków, na, prawda, na myślenie aż i na życie sięgające aż w wieczność później. To widzę, ja bym był bardzo ciekawy jestem, że cały tak wprost mogę. Widzę na przykład bardzo mocne te tendencje właśnie w Platformie, która nazywa się partią prawicową. Bo ksiądz profesor mówił o tym wyrafinowaniu, o tych meandrach wszystkich, prawda? Jak to wygląda? No te partie, które nie należą teraz też do parlamentu, ale ta nowoczesna też... To jest jeszcze, wydaje mi się, to jest trudniejsze, jeszcze bardziej niebezpieczne niż ruch Palikota.
Cały krajobraz polskiej polityki, szeroko pojętej, jest oparty na pewnych przesłankach. I to nie innej natury, tylko natury z pozycji filozofii. Nic tutaj nie ma żadnego przypadku w polskiej polityce.
Także filozofia prawdziwa to jest po prostu przyjaciółka mądrości, żebyśmy to wiedzieli.
Tak, z jednej strony, a z drugiej strony jest to chirurgia duchowa.
Tak.
Czyli jeżeli ktoś jest dobry w tym warsztacie naukowym, który nazywamy filozofią, to on podchodzi do rzeczywistości duchowej tak jak chirurg w medycynie do rzeczywistości materialnej, cielesnej organizmu ludzkiego. My, filozofowie, kroimy rzeczywistość. I to sfera ducha, to jest tak dla nas doświadczalnie bliska, jak dla profesora chirurgii. Dla niego jest ta kwestia, powiedzmy, złożoności organizmu ludzkiego w sensie medycznym. I dzisiaj to, czego bardzo potrzeba także polskiej polityce, bo zauważam, że ojciec dyrektor bardzo się tą kwestią i interesuje, i pasjonuje, i poświęca dla polskiej racji stanu.
To się przekłada na całość, na naszą przyszłość, mówię, aż sięgającą wieczność.
Dramat, wydaje mi się, Platformy Nowoczesnej polega na tym, że główne linie polityki swojej opierają te trendy polityczne w Polsce na neomarksizmie szkoły frankfurckiej.
Nowy, stary marksizm.
Tak, oczywiście.
Tylko inaczej ubrany.
Tak.
Ja może ucieknę.
I lekki touch taki mają te kierunki inny. Polityki polskiej, liberalizmu.
Tak.
Otwartości, tak zwanej nowoczesności.
Piękne, to są piękne nazwy. To jest po prostu lep, na który chciałoby się złapać.
Bo wiadomo, ideologia zawsze tak pracuje, że daje propozycję pozytywną. Kto nie chce być nowoczesnym, albo kto nie chce dzisiaj korzystać z tych genialnych możliwości technicznych w sensie tak. środków audiowizualnych? Każdy. Mhm. Ale pytanie jest, w jakim celu? Czyli pytanie o cel jest decydujące. Jeżeli chcemy ideologizować Polskę, no to wtedy sięgamy po odpowiednie narzędzia. A dzisiaj w tej artykulacji ducha czasu to neomarksizm wypracował najskuteczniejsze narzędzia do dominacji nad światem.
Ja ucieknę i będę słuchał, dobrze, jeżeli tak można, ale jeżeli jeszcze, to tylko tyle, proszę Państwa, dostałem SMS-a od księdza Henryka Chmiela z Olkusza. Wczoraj był i był z księdzem od świętego Andrzeja, naszym przyjacielem, emerytowanym proboszczem. Proszę Państwa, cieszę się bardzo, dziękujemy za to, że z mojego miasta rodzinnego byli księża i ksiądz właśnie przypomina, mówi mi, napisał mi, że w Olkuszu 8 grudnia, czyli w uroczystości Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny, będzie odsłonięcie i poświęcenie pomnika ku czci ofiarom komunizmu, a więc tego marksizmu, proszę Państwa, praktycznego, tak byśmy powiedzieli. Godzina 10, msza święta, a później na ulicy Kościuszki poświęcenie. Zapraszamy Olkuszan i kochani. Trzeba uczcić to te ofiary komunizmu, a równocześnie pomyśleć, co to był marksizm i teraz neomarksizm, który w Polskę też się wdziera.
Żeby mu
pod
nie
pięknymi
ulec,
hasłami.
Żeby mu nie ulec w jego nowoczesnej formie.
Niby tak. Nowoczesna, stara forma. Tak. Stare błędy w nowoczesnej formie. Piękne.
Ideologia każda jest słowa. Deformująca, jest cofająca człowieka w jego rozwoju szeroko pojętym, deprawująca, aż do zniszczenia. Taki jest cel każdej ideologii jako ideologii.
A kto przyjmie to, to dokonuje samozagłady.
Samozagłady. A kto opłaca na przykład antypolskie czy antykatolickie koncerny medialne, czy telewizyjne, czy radiowe, czy prasowe, to opłaca swój własny zgon.
Tak. No i dlatego się nie dajmy.
Po to mamy rozum.
Kulturalnie, ale idziemy. No i ratować innych.
Tak.
I te treści przekazywać innym. Powiedzieć, posłuchaj, bo nawet nie wiesz, w co wchodzisz.
Ratować każdego, tak. kto pozwala się uratować.
Bóg zapłać.
Bardzo serdecznie dziękuję.
Ojcu Marcinowi, który prowadzi program. Jeszcze raz dziękuję za wczoraj i za to wszystko, co doprowadziło to do tego wczoraj. Pięknego dziękczynienia. Ta praca 24-letnia wielu, wielu ludzi w ojczyźnie i w świecie Polaków.
Również.
Pan Jezus każdemu wynagrodzi, ale myśmy każdemu jeszcze nie dziękowali.
Również dziękujemy ojcu dyrektorowi za wprowadzenie, można powiedzieć temat, ale przedstawienie przede wszystkim osoby księdza profesora Tadeusza Guza, który jest kierownikiem Katedry Filozofii Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Dziś dalsza część tych rozważań na temat filozofii miłosierdzia Boga w myśli błogosławionego księdza Michała Sopoćki. Dziś tematem będzie śmierć Jezusa Chrystusa.
Drogi ojcze Marcinie i drodzy państwo, bardzo serdecznie pozdrawiamy wszystkich państwa, także tych, którzy razem z nami trwali w tej rundzie
telewizyjnej
programu w telewizji Trwam. Wszystkich państwa jak najserdeczniej pragnę pozdrowić i tutaj na ręce ojca dyrektora i ojca Marcina pogratulować wszystkim ojcom, braciom, redemptorystom, siostrom, pracującym wszystkim współpracownikom Radia Maryja i całego środowiska i pogratulować naszemu narodowi wspierania tego Bożego dzieła, a przede wszystkim tego błogosławionego wieczoru. Myślę, że jestem wyrazicielem wielu bardzo wielu Polaków w kraju i za granicą, którzy Bogu dziękujemy za to dzieło, jakże fundamentalnie ważne dla obecnego czasu i dziejów Polski jako państwa i Polski jako Kościoła Świętego. Drodzy Państwo, błogosławiony ksiądz Michał Sopoćko, analizując fakt śmierci Jezusa, skupia się na każdym jego fragmencie, na każdym akcie. I tak, bardzo ważnym i nieprzypadkowym jest miejsce. Pan Jezus wchodzi na Golgotę, aby tam na ołtarzu krzyża złożyć siebie krwawą ofiarę za zbawienie świata. To miejsce jest według tradycji grobem Adama oraz miejscem, gdzie Melchizedek, król Salemu, błogosławił Abrahamowi, składając ofiarę z chleba i wina. A Jezus przygotowuje się już na tym ostatnim etapie do złożenia swojego ciała, siebie całego, jako Boga i człowieka, jako ofiarę przebłagalną za grzechy całego świata. Dlatego też właśnie to miejsce Golgoty nie jest przypadkowym miejscem. Tak jak właśnie obnażenie Pana Jezusa, czy próba napojenia Pana Jezusa żółcią, to właśnie ksiądz Michał interpretuje jako po prostu zwycięstwo Chrystusa Pana nad sferą wszystkich pożądań i po prostu ukazuje nam świętość swoją w wymiarze swojej ludzkiej cielesności. I ksiądz Michał pisze tak, że po przyjściu na Golgotę żołnierze rzymscy zdzierają szaty i wystawiają nagiego na widok publiczny. Im kto czystszy, świętszy i lepszy, tym jest wrażliwszy na uczucie wstydu, w którym objawia się godność człowieka. I właśnie ksiądz Michał zachęca bardzo do tego, żeby zachęca całą ludzkość, z wyjątkiem Matki Najświętszej jako niepokalanej, która w swojej duszy ludzkiej i duchu i ciele ludzkim nigdy nie popełniła żadnego przewinienia, które można nazwać grzechem. I dlatego też tutaj ksiądz Michał upomina, a szczególnie to, co jest dzisiaj tak bardzo ważne, wszystkich ludzi w państwie i w kościele, a szczególnie producentów i widzów pornograficznych obrazów w kinach, teatrach i na afiszach reklam, żeby wszyscy mieli litość nad Chrystusem obnażonym. I dodaje, pielęgnujmy czystość świętą w myślach, słowach i uczynkach, a we łzach pokuty obmywajmy obraz Boży zbrukowany w naszej duszy. A żeby właśnie pożądanie, czyli to, co jest skazą na świętości ludzkiej cielesności, nie zdominowało człowieka i nie przezwyciężyło jego dobra i nie doprowadziło do wyniszczenia przyjaźni z Bogiem. Następnie bardzo głębokim w treści jest ten moment, w którym Pan Jezus jest przybijany do krzyża. I tutaj właśnie ksiądz Michał zapisuje, że scena ta musiała być nieprawdopodobnie przerażającą. Kaci klękali mu na piersi, wbijali gwoździe w ręce, a nogi, a Zbawiciel przybity do krzyża z oczami zwróconymi ku niebu, błagając Ojca Niebieskiego o miłosierdzie dla katów. I tutaj, drodzy Państwo, bardzo ważnym jest, dlaczego Pan Jezus jako wszechmocny Bóg dopuścił do tego, żeby przybito go do krzyża. To zapewne z tej głównej racji, że właśnie to rajskie drzewo życia stało się martwe i wiecznie żywy Pan i Bóg, Stwórca wszystkiego, co jest, On właśnie przybył tutaj, żeby ożywić to martwe drzewo, między innymi ożywić przez pomoc człowiekowi do przezwyciężenia potrójnej pożądliwości. Pychy żywota, pożądliwości oczu i pożądliwości ciała. Czyli, żeby ożywić człowieka duchowo, którego wyniszcza pycha, jako grzech ducha, czy też pożądliwość oczu jako pożądliwość czy słabość zmysłowa, a także pożądliwość ciała, czyli i tak jak święty Jan apostoł i ewangelista naucza, że to są właśnie te skutki grzechu, które Pan Jezus przybity do krzyża przezwycięża i daje człowiekowi łaskę wyzwolenia się z pychy, wyzwolenia się z tej nieuporządkowanej zmysłowości i doprowadza z pomocą łaski Bożej cielesność całą właśnie do zbawienia. I tego aktu może dokonać tylko, jak pisze, najmiłosierniejszy Zbawiciel. Syn Boży wybrał drzewo krzyża za narzędzie swej męki, ponieważ prarodzice nasi, a w nich i my wszyscy, zerwaliśmy owoc z drzewa zakazanego i na tym martwym drzewie krzyża Chrystus, wiecznie żywy Pan i Bóg, ożywia nasze życie. Następnie ten akt podniesienia krzyża, który jest według księdza Michała znakiem ocalenia, zbawienia. I oczywiście, tak jak cała męka pańska, pasja Chrystusa jest znakiem nieskończonego, przenajświętszego miłosierdzia. I tutaj ksiądz Michał podkreśla, że cierpienia Chrystusa unoszonego na martwym drzewie krzyża musiały być tak wielkie, że przechodziły wszelkie pojęcia. I co tutaj warto zauważyć i podkreślić, że suma wszystkich cierpień wszystkich pokoleń ludzkości i suma cierpień szeroko pojętego stworzenia, tego ożywionego, czy katastrof i to wszystko, ta suma dramatów upadłego stworzenia nie jest adekwatną do cierpienia, które przeżywał Pan Jezus tutaj podczas swojego życia i misji na ziemi.
Przepraszam, że tak wejdę w słowo, no a jak to tak jest motywowane, bo ktoś powie, że no Pan Jezus cierpiał tylko chwilę, no dobra, te 2-3 dni, tutaj ludzie cierpią całe życie, są przykuci gdzieś tam do łóżka, a tutaj Pan Jezus te kilka godzin jeszcze na krzyżu.
Intensywności cierpienia, drogi ojcze Marcinie i drodzy Państwo, nie mierzy się czasowością, tylko mierzy się i doskonałością, czyli świętością. To znaczy, im ktoś jest bardziej doskonały, doskonalszy, to tym głębiej cierpi. A ponieważ Pan Jezus jako prawdziwy Bóg i święty człowiek w swojej naturze ludzkiej jest absolutnie święty, więc wystawienie przenajświętszego Pana na takie tortury oznacza, że to jest po prostu, że wymiar tego cierpienia jest nieporównywalny z sumą cierpień ludzkości i całego kosmosu. Ze względu na to, że suma doskonałości wszystkich ludzi i wszystkich aniołów razem wziętych nie jest adekwatną do doskonałości Boga. Bóg jest doskonalszy, aniżeli doskonałość całego stworzenia, nie tylko aniołów, ludzi, zwierząt, roślin i w ogóle całego wszechświata. Czyli rozumiemy się, że tutaj nawet jeżeli ktoś bardzo długo cierpi, czyli uwzględniamy ten faktor czasowy i nawet intensywnie cierpi, tylko że cierpienia wszystkich ludzi, nas, poza Matką Najświętszą Maryją, są zawinione. Czyli dlaczego my cierpimy? Ponieważ w praojcach i osobistymi grzechami zgrzeszyliśmy. W związku z tym my naszym osobistym cierpieniem po prostu czynimy pokutę za nasze osobiste grzechy, ale także i w pewnym sensie za grzechy bliskich czy nieznanych nam ludzi. I w związku z tym warto jeszcze raz podkreślić, że suma wszystkich cierpień całego stworzenia nie może być porównaną z sumą cierpienia, z całością cierpienia, które przeżył Pan Jezus. Tak jak suma doskonałości z wszystkich stworzeń razem wziętych od dnia początku stworzenia aż po dzień ostateczny, ta suma doskonałości nie równa się doskonałości Boga czy Jego świętości. To chciałby taki Pan jak Hegel uczynić, ale rozumiemy, w jakim zasadniczym błędzie jest jego ideologia idealizmu niemieckiego absolutnego. I my się z tym nie możemy zgodzić, bo Hegel uczynił cały świat częściami absolutu. Jeżeli Bóg byłby złożony z całego świata, to musiałaby istnieć istota ponad nim, wyższa od niego, która by go złożyła z tych części wszechświata. A niestety to jest absurd. I dlatego też tutaj bardzo dziękuję ojcu Marcinowi za postawienie tego pytania, bo u nas jest nierzadko pojawiają się niejasności w tym względzie. Nie mówiąc już o tym, że niektórzy ludzie w pysze swojej są tak zaślepieni różnymi ideologiami religijnymi, czy politycznymi, czy filozoficznymi, że twierdzą i nawet niekiedy czynią pewne starania o to, żeby Bogu wybaczyć. Już nawet nie chcę mówić Państwu tutaj, jakie środowiska organizują pielgrzymki do pewnych sanktuariów rzymskokatolickich na zachodzie Europy, żeby wybaczyć Bogu. Po prostu bluźnierstwo najwyższego kalibru. Choćby w kontekście tego, o co ojciec Marcin zapytał, że Jezus w swojej świętości boskiej i ludzkiej przeżywał większe cierpienia niż wszystkie pokolenia ludzi i całego świata na przestrzeni całej historii stworzenia. Dlatego też właśnie tutaj ksiądz Michał, to jest zdumiewające, że jego pojęcia niektóre, ja bym powiedział, że są nieprawdopodobnie ciekawe. I one są dla mnie jako filozofa zaskakujące. Że ksiądz Michał Sopoćko właśnie używa pewnych pojęć, które są bardzo wierne duchowi i literze Ewangelii, które opisują nam pasję naszego mistrza z Nazaretu. I właśnie tutaj ksiądz Michał zachęca. Mamy więc wielbić Chrystusa ukrzyżowanego i czcić Krzyż Święty z tymi uczuciami, z jakimi stali pod krzyżem wszyscy wierni słudzy Jego, a przede wszystkim Najświętsza Maryja Panna. I właśnie dlaczego? Bo Krzyż Chrystusa stał się narzędziem chwały Bożej, sprawiedliwości, nieskończonego miłosierdzia, szczytem ofiary i posłuszeństwa Syna, znakiem zewnętrznej łaski Bożej. Co jest nie mniej interesujące i bardzo nośne, jeśli chodzi o treść, to jest treść napisu na tabliczce na krzyżu. A mianowicie Jezus Nazarejczyk, król żydowski. I ksiądz Michał interpretuje ten akt, ostatecznie akt Piłata, w którym budzi się dobra wola do zachowania porządku sprawiedliwości. I tak jak w nim wiemy, że wbrew znacznemu naciskowi ze strony środowisk żydowskich, Piłat, jako reprezentant Cesarstwa Rzymskiego, nakazał pozostawić tę tabliczkę. Czyli ten tytuł Chrystusa Króla. I, drodzy Państwo, właśnie tutaj błogosławiony ksiądz Michał pisze, cytuję dosłownie: Żydzi w swym zaślepieniu i nienawiści ku niemu woleli ściągnąć na siebie krew niewinną Pana Jezusa, niż uznać w nim władzę królewską. Za przykładem Żydów współczesny laicyzm XX wieku nie uznaje najwyższej władzy Boga i Jezusa. I tak organizuje życie indywidualne i socjalne, jak gdyby ich nie było. Dlatego Pius XI, encykliką z dnia 11 lipca 1925 roku, Quas Primas, ustanawia święto Chrystusa Króla w ostatnią niedzielę października, aby tą doroczną uroczystością pobudzić świat do uznania w nim władzy królewskiej w życiu indywidualnym i społecznym wszystkich ludzi. Tyś jest Panem i Królem moim, modli się błogosławiony spowiednik siostry Faustyny. Królem Królestwa, prawdy i życia, Królestwa świętości i łaski, Królestwa sprawiedliwości, miłości i pokoju. Drodzy Państwo, to jest bardzo ważny punkt, także w kontekście pewnej debaty artykułującej się na forum publicznym Kościoła w Polsce. A mianowicie, jak wiemy, że jest nawet znaczna grupa katolików w Polsce, którzy bardzo pragną, żeby ogłosić Chrystusa Królem Polski. I teraz możemy w tym kontekście zadać pytanie, czy mają do tego prawo, czy nie? Zauważmy, że jeden z najważniejszych wymiarów dramatu ówczesnych pokoleń Żydów, a z całą pewnością Wysokiej Rady, czyli Sanhedrynu, która to rada była odpowiedzialna za regulowanie relacji władzy pośród narodu żydowskiego. I proszę zauważyć, na czym polegał dramat tamtych braci i sióstr Żydów, a mianowicie na tym, że nie uznano w Jezusie z Nazaretu najwyższego władcy, czyli króla wszechświata, bo pojęcie król oznacza po prostu władcę, który jest źródłem władzy wszelkiej, każdego człowieka, który określa istotę władzy i który jest celem władzy. Czyli proszę zobaczyć, jeżeli chcemy uniknąć dramatu tamtych pokoleń narodu wybranego, to wydaje mi się osobiście, że jedynym rozsądnym aktem naszych pokoleń Polaków dzisiaj jest, żeby dokonać publicznego, kościelno-państwowego i narodowego aktu zawierzenia całej Polski z Kościołem i państwem Chrystusowi Królowi i uznania go za najwyższego władcę w Rzeczypospolitej. Dlaczego to jest takie ważne? Bo od momentu chrztu naszego praojca we wierze Mieszka I minie w przyszłym roku 1050 lat, a wszystkie dotychczasowe pokolenia naszego katolickiego polskiego narodu nie dokonały takiego aktu. Czyli co to znaczy? To znaczy, że Chrystus, Król, jest tylko teoretycznie albo w naszym wyznaniu religijnym, czyli w przestrzeni religijnej, najwyższym władcą w Rzeczypospolitej. Ale praktycznie ze względu na brak takiego aktu, okazuje się paradoksem, że katolicka Polska jeszcze takiego aktu po ponad 1000 latach istnienia katolicyzmu w Polsce nie dokonała. Wydaje mi się, że także ze względu na piętrzenie się problemów politycznych dzisiaj, ale to jest coś drugorzędnego. Problemy w polityce polskiej, czy Unii Europejskiej, czy światowe konflikty polityczne, to jest coś drugorzędnego. W tym akcie, drodzy państwo, uznania, afirmacji Chrystusa jako Króla Polski chodzi o najgłębszy fundament polskiej racji stanu w sensie Kościoła i państwa. I oczywiście całego narodu i wszystkich Polaków, którzy mieszkają na polskiej ziemi. Następnym etapem, czy tą okolicznością, która daje nam ogromnie dużo do myślenia, jest rozdzielenie szat Jezusa. Właśnie, co to oznacza? Co to oznacza, że Jezusowi zabiera się właściwie przed zabraniem mu jego ciała ludzkiego, w tym akcie już uśmiercenia, ale co to oznacza, że nawet zabiera się Jezusowi jego tunikę arcykapłańską i jak podaje tradycja, tę tunikę utkała Jezusowi własnoręcznie Matka Najświętsza Maryja. Dlatego rozumiemy, że ta kwestia jest bardzo ważna. Ale jeszcze jest coś bardzo ciekawego przy tej scenie, a mianowicie, że zachodzi pytanie, dlaczego Jezus, który jest wszechmocnym Bogiem, pozwala sobie na zabranie jego tuniki? Przecież mógłby to uniemożliwić. A Jezus dopuszcza ten akt grzechowy tylko dlatego, żeby ukazać ludzkości jego wszechmoc i tak jak bez pomocy stworzenia, bo przecież stworzenia nie było, jak Syn Boży wraz z Bogiem Ojcem i Duchem Świętym powoływali czas i przestrzeń wszechświata i cały wszechświat do istnienia, to też uczynił to Bóg w Trójcy Świętej Jedyny swoim wszechmocnym aktem, powołując wszystko, co jest stworzone z nicości. I tak też okazuje się w akcie odkupienia, że Pan Jezus pozwala na zabranie mój ostatniej własności, żeby w tym absolutnym ubóstwie ziemskim rozpromieniała się właśnie Jego wszechmoc. I to jest ta racja, dzięki której właśnie Pan Jezus zbawia świat bez pomocy świata. Oczywiście może ktoś zapytać, a co to oznacza szydzenie z Pana Jezusa ukrzyżowanego? Chodzi tutaj, drodzy Państwo, o zaprzeczenie boskości, ponieważ wspólnym mianownikiem wszelkiego szyderstwa, bluźnierstwa i poniżania Boga stoi negacja Jego boskości. I właśnie ksiądz Michał przy tym punkcie też zauważa: z wielkich cierpień Twoich lepiej poznajemy wielkość miłosierdzia Twojego wstępującego na świat, szczególnie w czasie wyszydzenia Ciebie na krzyż. Wiemy doskonale, drodzy Państwo, że podczas tych wydarzeń dokonuje się, tak jak jesteśmy przekonani, ponieważ nie było warunków kosmicznych do zaistnienia zaćmienia Słońca, które możemy nawet i obliczyć, ponieważ możemy obliczyć zachowanie się tutaj planet, ich ruchów względem siebie i ze względu na pełnię Księżyca, która wtedy właśnie nastąpiła, nie było tej konstelacji kosmicznej, która mogłaby sprawić cud zaćmienia Słońca. Dlatego też przyjmuje się, że jest to zjawisko cudowne. Zresztą o tym zjawisku pisał niewolnik cesarza rzymskiego Hadriana Flegon, a także i uczeni ojcowie Kościoła. 3 godziny trwało konanie Syna Bożego. Może 3 godziny i jeszcze kilkanaście minut, do 3,5 godziny. I właśnie ten znak zaćmienia Słońca, to tutaj chodziło przede wszystkim o to, żeby pokazać, że tak jak może dojść do utraty promieni słonecznych przez Słońce w pewnych warunkach, ale Słońce Sprawiedliwości, którym jest nasz Bóg i Pan i prawdziwy człowiek w jednej osobie boskiej, Jezus Chrystus, On promieniuje łaską i opromienia wszechświat na Jego drodze do odkupienia. I właśnie ksiądz Michał pisze następujące słowa. Zbawiciel jest duchowym światłem ziemi, a najczarniejsza noc panuje w duszy odwróconej od Boga. O słońce boskiego miłosierdzia, oświecaj mnie i ogrzewaj na każdy dzień życia mego, by światłość łaski Twojej nigdy nie znikła z mej duszy, a w chwili mojej agonii bądź mi sędzią miłosiernym i wprowadź do światłości wiekoistej. Powstaje pytanie, dlaczego Pan Jezus modli się na wysokości krzyża za swoich wrogów? A to tylko z jednej racji, a mianowicie, że chce objawić swoją miłość totalną. Miłość Boga jako Stworzyciela i miłość Boga jako Odkupiciela. Czyli tą miłością Bóg w Trójcy Świętej Jedyny, którą nam Jezus objawia, umiłował całe stworzenie, że wszystko powstało z miłości. A zatem to oznacza, że wszystko, co istnieje, ma też cel w boskiej miłości, czyli jakieś dotarcie do nieba. Wiemy, że w przypadku ludzi jest to indywidualna propozycja, czyli każdy człowiek dotrze do nieba, jeżeli opowie się za Jezusem Chrystusem. Natomiast jeżeli chodzi o propozycję dla zwierząt i roślin, to tutaj Kościół się dotychczas nie wypowiedział, jeżeli chodzi o indywidualne trwanie. Raczej nauka Kościoła skłania się do takiej interpretacji, żeby ukazać, że na pewno jeśli chodzi o gatunki istot żywych, nawet żeby w trakcie istnienia świata wyginęły ze względu na brak korzystnych warunków do dalszego rozwoju i kontynuacji istnienia gatunku, to wszystkie gatunki będą istnieć w Królestwie Niebieskim, w tym mesjańskim, które prorok Izajasz między innymi, czy inni prorocy Starego Przymierza, Boga z człowiekiem, mogli w wizjach mistycznych oglądać. I one są prawdą. Ale tutaj, drodzy Państwo, co jest bardzo ważne i na co też błogosławiony ksiądz Michał, jako świętobliwy przecież spowiednik siostry Faustyny, który ją prowadził przez bardzo trudne lata jej misji, i właśnie ksiądz Michał nawiązuje do słowa Jezusa: miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują. Tak będziecie synami Ojca waszego, który jest w niebie. Chodzi Jezusowi o to, komentuje błogosławiony Michał, abyśmy kochali nieprzyjaciół, abyśmy zapomnieli o zniewagach i krzywdach sobie wyrządzonych i odpłacali modlitwą za obelgi i zniewagi. Przebaczenie zatem, uraz wszelkiego typu, jest największą ozdobą człowieczeństwa, najwyższym podniesieniem naszej ludzkiej godności, a postawa nienawiści i zemsty jest, drodzy Państwo, według tego wspaniałego, błogosławionego kapłana Sopoćki, przejawem zezwierzęcenia ludzi jako istot rozumnych i wolnych. I tutaj jeszcze taki aspekt. Przebaczenie nie jest wyrazem naiwności lub małoduszności, braku poczucia osobistej godności, honoru i męstwa. Przeciwnie, to dowód wielkiej duszy, posiadającej heroiczną cierpliwość chrześcijańską, co za kamień odpłaca chlebem. Drodzy Państwo, wielkość naszą budujemy między innymi na drodze przebaczenia. Trzeba każdemu, kto zawinił względem nas i czy też my zawiniliśmy względem niego, trzeba mieć odwagę prosić o wybaczenie i darować wybaczenie, zanim ktokolwiek nas o to poprosi. I w tym programie telewizji Trwam powiedzieliśmy sobie po południu, że chodzi o tak zwaną zaoczność przebaczenia. Żeby każdy wiedział, że jeżeli popełni jakąkolwiek nieprawość względem nas, żeby był pewny, że to mu zostanie przez nas przebaczone. Tego bardzo potrzeba, bo proszę mi wierzyć, że czasami całe wielkie klasyczne rodziny zakonne rozpadają się. Dlaczego? Z tej jednej, jedynej racji, że zabrakło pośród jej członków przebaczenia względem siebie nawzajem. Tutaj bardzo ważnym jest też punktem o tym, jak Maryja jako Matka Miłosierdzia i jak krewni stoją u stóp krzyża, żeby służyć życiem i śmiercią Bogu. Prawo rzymskie bowiem pozwalało przy egzekucji asystować krewnym i znajomym, ale nie wolno im było podchodzić zbyt blisko, żeby przypadkiem nie stanowili jakiegoś wsparcia, czy nie usiłowali nawet w swoim wielkim poświęceniu dla najbliższych konających dokonywać jakichś aktów uniemożliwienia egzekucji. Dlatego też tutaj ksiądz Michał zauważa bardzo ciekawą rzecz. Nigdy nie było na świecie i nie będzie bardziej kochającego syna, który by więcej czcił i bardziej uszczęśliwiał matkę niż Pan Jezus. Ale też nigdy również nie było i nie będzie matki, której by serce odczuwało większą i głębszą miłość, a zarazem większą boleść niż serce Najświętszej Maryi pod krzyżem. I dodaje, miłość jest potężniejsza od śmierci. I dlatego Matka Jezusa jest Matką Miłosierdzia w życiu i przy śmierci dzieci Bożych oraz Matką Grzeszników. Scena Jezusa z dobrym łotrem jest o tyle charakterystyczna, że dobry łotr, który dokonał wielu zbrodni, czyli nie miał nic, co mógłby przedłożyć przed obliczem Bożym jako jego zasługę, a okazuje się, że w tych godzinach konania, bo wiemy, że obydwaj łotrzy konali dłużej, dlatego że ta scena konania, ona jest też bardzo taką poruszającą w tym sensie, że normalnie przeciętny człowiek o przeciętnych po prostu zdolnościach organicznych konał od 12, tak przeciętnie, od 12 do 24 godzin. Proszę zauważyć, że konanie Jezusa dokonało się w 3,5 godziny. Czyli co to oznacza? Tam są jeszcze takie szczegóły, że na przykład konający najpierw oddaje ducha, a później wiadomo, że skłania mu się głowa. U Pana Jezusa jest odwrotnie. Pan Jezus skłonił głowę, tak jak relacjonuje ewangelista, a później oddał ducha. Czyli co to oznacza? To są wszystko bardzo bogate w treści znaki, które daje Pan Jezus, że On suwerennie umiera. On dobrowolnie oddaje życie, bo mógłby jeszcze przecież kilka godzin pożyć na wysokości krzyża. A jednak decyduje się na to, żeby po około 3 godzinach dokonać tego aktu. A ponadto, ale to do tego dojdziemy. I powracając jednak do postawy dobrego łotra, proszę zauważyć, że na wysokości krzyża i w tej scenie Golgoty tym apostołem Jezusa staje się niejako dobry łotr, który właśnie wyznaje swoją wiarę w Jezusa, wierzy, że Pan Jezus może mu dopomóc i prosi go, żeby wspomniał na niego, gdy przybędzie do królestwa swojego. Więc coś zdumiewającego. I Pana Jezusa odpowiedź jest też bardzo ciekawa. Zaprawdę powiadam ci, dziś ze mną będziesz w raju. Ale, drodzy Państwo, to pojęcie dziś należy bardzo zgodnie z nauczaniem Bożym, z Biblią reprezentować. A mianowicie to pojęcie dziś może faktycznie oznaczać, że w tym dniu, w którym Pan Jezus umarł i dobry łotr umarł, że w tym dniu historycznym Pan Jezus mógł wprowadzić dobrego łotra do raju. To jest dla łaski nieskończonego miłosierdzia Bożego żaden problem. Ale to może być także i tak, że jeżeli to mówi Bóg, jeżeli Pan Jezus mówi to jako Pan Bóg, to i mówi z pozycji wieczności, czyli to dziś może także oznaczać, że w dniu ostatecznym. W związku z tym tutaj nie można być pewnym co do samej tej przestrzeni czasowości. Czy to oznacza, czy Pan Jezus miał na myśli ten dzień historyczny, tamten właśnie, śmierci Jego także, czy też to może oznaczać dzień ostateczny, czy jakiś etap w ciągu istnienia świata. I ksiądz Michał mówi, że to nawrócenie łotra jest cudowniejsze od nawrócenia Marii Magdaleny, czy nawet świętego apostoła Pawła. Ponieważ łotr nie miał nic, żadnych zasług i dlatego nie dał z siebie nic, ale ponieważ miał tylko trochę dobrej woli, by współcierpieć z Tobą, Jezu, by pójść za głosem łaski i współpracować z Tobą, Jezu, a Ty go obsypałeś takim miłosierdziem. Oczywiście, że Pan Jezus w czasie swojej męki na krzyżu czyni to dobrowolnie i wypowiada te znamienne słowa psalmu 22. Boże mój, czemuś mnie opuścił? I wielu zadaje sobie to pytanie, z jakich racji, o co chodziło Jezusowi przy wypowiadaniu tych słów. I tutaj, żebyście Państwo wiedzieli, jak są różnorodne interpretacje, to błogosławiony ksiądz Michał Sopoćko naucza, że Pan Jezus modli się. I Pan Jezus dlatego wypowiada te słowa, że po prostu pragnie wypowiedzieć swoją modlitwę do Ojca w niebie. I chce to czynić bez jego pociechy, bez jego tak jakby odczucia jego obecności i bez żadnego tak jakby wsparcia Ojca. Ale, drodzy Państwo, i tutaj mamy też na przykład interpretacja Martina Heideggera tego słowa jest wstrząsająca, że Heidegger twierdzi, że w tej scenie Bóg występuje przeciwko Bogu, że to jest protest Jezusa przeciwko niesprawiedliwemu Ojcu. A kiedy Heidegger pisze te słowa? Wtedy, kiedy przeszedł z kościoła rzymskokatolickiego do kościoła luterańskiego, czy też do przeszedł na religię, czy do środowiska protestanckiego, luterańskiego. Wtedy właśnie Heidegger konsekwentnie zmienił tę interpretację tych być może jednych z najważniejszych słów, które Pan Jezus wypowiedział, bo to są bardzo ważne słowa, a okazuje się, że żaden z ojców Kościoła nie interpretował w taki sposób, bo przecież gdyby Jezus protestował przeciwko Bogu Ojcu, to znaczy, że w Bogu Ojcu, w Bogu byłaby sprzeczność. A jeżeli w Bogu byłaby sprzeczność, że Bóg Ojciec byłby, nie byłby Bogiem miłości, jak twierdzi Luther i nazywając go tyranem, to oznaczałoby rzeczywiście, że Jezus jest znienawidzony nawet przez Boga Ojca. Co oznaczałoby paradoks, że nie można byłoby w takiego Boga wierzyć, który byłby tak właśnie. Później, drodzy Państwo, patrzę, zerknąłem na czas, że tak nieubłaganie szybko biegnie. To tylko króciutko, drodzy Państwo, słowa Jezusa na krzyżu wykonało się, nie oznaczają nic innego, jak właśnie spełnienie się proroctw Starego Prawa, Starego Testamentu, zapowiadające nadejście Mesjasza. I właśnie Pan Jezus w tych słowach mówi, że wykonało się, wszystko spełniłem, wszystko, co było zapowiedziane. Przyszedłem na świat, przyjąłem krzyż na siebie, przyjąłem te męki nieprawdopodobne, żeby tylko odkupić, zbawić. I właśnie tutaj, drodzy Państwo, ta śmierć Jezusa na krzyżu to jest tak przebogata w swoją treść, że po pierwsze powinniśmy powiedzieć jasno, że umiera w Jezusie z Nazaretu tylko Jego ciało ludzkie. Tak jak w śmierci każdego człowieka umiera tylko ciało. Natomiast nieśmiertelna dusza i duch każdego człowieka żyją dalej, wędrują przed oblicze Boże. Bo są z racji na Boże stworzenie powołani do istnienia wiekuistego. I teraz właśnie ksiądz Michał dodaje, że Pan Jezus umiera z modlitwą na ustach, z miłością Boga w sercu, z poddaniem się woli Bożej. I właśnie z tą ufnością w Jego nieskończone miłosierdzie, to jest jakby plan dla każdego człowieka, który kiedyś czy wkrótce odejdzie z tego świata. I dlatego też właśnie śmierć Pana Jezusa jest nie tylko droga w oczach Bożych, ale jest ona źródłem, wzorem, koroną i wykończeniem nadprzyrodzonego bytu i życia. Dlatego też właśnie tutaj też śmierć Pana Jezusa ujawnia wyraźnie wszechmoc, mądrość i miłosierdzie Boga. Krzyż stał się więc tronem króla, ołtarzem i amboną arcykapłana, trybunałem i krzesłem sędziowskim najwyższego sędziego. I także mieliśmy do czynienia z przebiciem boku Jezusowego, z którego narodził się Kościół Święty. To ksiądz Michał Sopoćko nazywa ten akt jednego z żołnierzy rzymskich właśnie ostatnim aktem brutalności katów. I co ciekawe, że Jezusowi nie łamano już kości. Dlaczego? Bo o 15 już nie żył. A jaki jest kontekst tego? Dlaczego ta godzina 15 została przez Pana Jezusa wybrana na godzinę Jego oddania ducha, czyli śmierci Jego ciała? Dlatego, że o godzinie 15 w świątyni jerozolimskiej zabija się baranka. I co ciekawe, tego paschalnego, ale temu barankowi nie wolno łamać kości. Proszę zobaczyć, że Jezusowi nie połamano kości, bo już nie żył. Ale co ciekawe jeszcze, że krew, że przebija się właśnie kapłan, który pełni świątynną służbę, on właśnie tę krew baranka wylewa u stóp ołtarza świątyni jerozolimskiej. Czyli świątynia Boża, którą jest Chrystus, z niej wypływa właśnie ta krew i właśnie ten prawdziwy baranek składa swoją ofiarę za zbawienie całego świata. I później oczywiście jest zdjęcie krzyża, z krzyża ciała Pana Jezusa. I też bardzo ciekawe, że osoby, które się pojawiają, to są Matka Najświętsza i inne niewiasty, ale jest też Józef z Arymatei. Kim on był? Zamożnym i wpływowym członkiem Sanhedrynu, czyli Wysokiej Rady Żydowskiej. Ale Józef z Arymatei był potajemnym uczniem Jezusa. I Nikodem, który jest uczonym w Piśmie. I także potajemnym uczniem Pana, przychodzącym do Jezusa po zmroku. A więc, co to oznacza? Że ich miłość do Zbawiciela i Jego Najświętszej Matki, a także ich wspaniałomyślność i hojność oraz ofiarowują swój trud i odwagę, bo trzeba było członkowi Wysokiej Rady być odważnym, żeby w tych dniach zbliżyć się tak do Jezusa i co więcej, z krzyża poprosić Piłata o zdjęcie ciała Pańskiego z krzyża, co było ewidentnym protestem przeciwko Sanhedrynowi. I ksiądz Michał kończy swoje rozważania tego etapu tymi słowami, które warto przytoczyć przed przejściem do naszej wspólnej rozmowy. Matko Najboleśniejsza i Matko Miłosierdzia, co złożyłaś największą ofiarę, a teraz martwe ciało Syna swego i oznajmiasz nam wielkość poświęcenia swojego i boleści swojej. Wyryj w sercu moim pamięć tej boleści, abym nigdy nie ustawał w dziękczynieniu Tobie i Jezusowi za ten nieskończony, cudowny, pełen miłości akt boskiego miłosierdzia ukazany w pasji Jezusa z Nazaret. Bardzo dziękuję Państwu za wysłuchanie tych kilku myśli i mam nadzieję, że możemy sobie teraz prawie do północy dobrze podyskutować.
Ja przypomnę Państwu, że naszym gościem jest ksiądz profesor Tadeusz Gus. Filozofia miłosierdzia Boga w myśli błogosławionego księdza Michała Sopoćki. Śmierć Jezusa Chrystusa to jest taki szczegółowy tytuł dzisiejszych rozmów. Zapraszamy Państwa. Numery telefonów 56 655 23 55 z Polski Północnej, 56 655 23 56 z Polski Południowej. W naszej rodzinie 536 600 100 oraz 536 600 200, a dla słuchaczy z zagranicy 48 56 655 23 33 oraz 48 56 655 23 66. I pierwszy telefon tuż po pieśni. Radio Maria, bardzo proszę, jesteśmy na antenie. Halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Mam na imię Jarosław. Dzwonię ze wsi takiej spod Jarosławia. Księże profesorze, jestem chłopem z dziada pradziada i rozum mam chłopski i tym rozumem się posługuję. I kiedy miałem ciemności w swoim życiu i wiem, jaką miłością darzy mnie i każdego człowieka Bóg, mogę ja to powiedzieć. I kiedy chciałem ratować swojego syna, wiem, że modlitwa jest potrzebna, ale oprócz modlitwy ofiarować jakieś cierpienia. Po operacji prosiłem stawu biodrowego, aby mi nie dawano zastrzyki uśmierzające ból. Kiedy zastrzyki, które działały podczas operacji, ustąpiły, dopiero zrozumiałem, co to jest umieranie na krzyżu. Ja miałem tylko jedną ranę, a Jezus Chrystus wisiał na gwoździach na krzyżu i nikt mu nie dał żadnych środków znieczulających. Już palec leciał do przycisku, żeby wezwać, żeby mi dali jeden zastrzyk. I liczyłem do trzech, do czterech. Jeszcze, jeszcze. Jak się cieszyłem, że wytrzymałem. Mnie Jezu, jakieś ty cierpię. I moje rozumowanie chłopa na temat słów Jezusa Chrystusa. Ojcze, czemuś mnie opuścił? Boże, Boże, czemu mnie opuścił? Przecież on był również człowiekiem i cierpia jako człowiek. To są niewyobrażalne dla mnie cierpienia, dla nas. Jak patrzę na krzyż Jezusa Chrystusa, to mi cisną się łzy. Bez znieczulenia, bez niczego, 3 godziny. On jako człowiek nie mógł już wytrzymać. I te słowa rozpacz, jakby, Boże, już nie wytrzymuję, czemuś mnie opuścił. To jest moje rozumienie chłopskie. Następnie, księże kochany. Księże profesorze kochanie, dziękuję za te artykuł w tym Echo Medjugorje dotyczące przyjmowania Jezusa Chrystusa. Za to dziękuję. I następnie, nie mogę zrozumieć, księże profesorze, nie mogę zrozumieć 89 roku. Jak można przekroczyć wymordowanych kapłanów, suchowolca księdza Zycha, Niedzielaka, księdza Popiełuszki i pójść w oblicze, w objęcia tych, którzy ich zamordowali? Ja się zadaję pytania, gdzie był w tym czasie Pan Bóg? Dlaczegośmy mu nie zaufali i zawierzyli? To moje rozumowanie. Ja się nie pogodziłem z tym. I przecież wreszcie Ojciec Święty spełnił orędzie fatimskie. Potęga to się rozpada. Mur berliński kruszeje, bo spełnił orędzie fatimskie, a myśmy nie zaufali Bogu. I następnie, na koniec, księże profesorze, przecież we wszystkich sprawach można prosić Jezusa Chrystusa. Można prosić Ducha Świętego o dar rozeznania. Choć to dotyczy Polski, dotyczy postępowania i zachowania we wszystkim. Przecież Bóg nie siedzi na tronie i odbiera uwielbienia od aniołów i świętych, ale jest między nami, tylko dał mi wolność i ode mnie zależy, jak ja się zachowam, co zrobię i czy będę ufał Bogu. I na koniec, nie chwalą cię, księże profesorze, kiedy pojechałem na pogrzeb księdza ojca razem z innymi z Jarosławia i jak mi ksiądz proboszcz powiedział, że nikt nie będzie z chłopów żegnał tego wielkiego chłopa, jaki ojciec był księdza profesora. I poprosiłem, aby mi pozwolił kilka zdań powiedzieć. A ja nie przygotowany. Ja myślałem, że ktoś będzie z tej Solidarności Rolniczek. Przecież tam mieszka szef Solidarności koło Lublina, Chruścikowski. Może ktoś będzie? Nie. I wtedy prosiłem. Prosiłem Ducha Świętego, pomóż mi Duchu Święty, bo przecież jest biskup, tylu kapłanów, tyle ludzi. A ja nie przygotowany. I wiem, że ksiądz mi podziękował. I to wszystko od Ducha Świętego. Tak samo i dzisiaj w Polsce. Wszystko można wyprosić o dar rozeznania, ale zaufać. Wyłączyć swój rozum. I mam tu 6 wnuków. Mam prawnuki. Mm-hmm. Przecież ta Polska, jeżeli będzie w niewoli, to moi dzieci będą w niewoli. Za wszystko księdzu profesorowi dziękuję i przepraszam, że może odbiegam od tematu, ale ja chłop i mam rozum chłopski i po chłopsku rozumuję i wielu takich jest, którzy w jakiś sposób nie chcą się podporządkować pewnej ideologii, bo mają wolność wewnętrzną, od Boga daną i tylko ode mnie zależy, komu zaufam i nikt nie może mnie zniewolić i bez mojej zgody.
Dziękujemy.
Niech Bóg błogosławi księdzu za wszystko. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Dziękujemy panie Jarosławie. Pozdrawiam serdecznie. Ksiądz profesor Tadeusz Kus.
Bóg zapłać. Drogi panie Jarosławie, pozdrawiam też Podkarpacie, tę piękną cząstkę naszej ojczyzny i Jarosław, wspaniały naród. Rzeczywiście trzeba ofiarowywać drugiemu człowiekowi i modlitwę, i cierpienie, tak jak to pan Jarosław uczynił dla swojego syna, czy dla innych ludzi, bo to ma wielką wartość. Także sama wartość cierpienia drodzy Państwo, ze względu na stworzenie, jako stworzenie, to cierpienie jest przeszkodą. Ale ze względu na odkupienie świata i człowieka przez cierpienie Pana Jezusa, to wtedy nasze cierpienia zyskały swoją wartość. Dlatego jakkolwiek mamy prawo do tego, żeby po prostu najpierw unikać cierpień, czy po prostu nie żyć dla cierpienia jako cierpienia. Ale jeżeli napotykamy na naszej drodze cierpienie, krzyż, to wtedy właśnie, jeżeli dobrowolnie i z całą taką determinacją naszego ducha przyjmiemy ten krzyż naszego codziennego życia ze wszystkimi cierpieniami, z którymi on się wiąże, to wtedy, drodzy Państwo, uczestniczymy w krzyżu Chrystusa i wtedy uczestniczymy w tym powrocie całego stworzenia do Boga. To wielka misja dla wszystkich nas. I oczywiście sprawa 1989 roku i to na gruncie tego martyrologium narodu i śmierci wielu kapłanów polskich, którzy byli więzieni na czele z księdzem prymasem tysiąclecia, sługą Bożym Stefanem kardynałem Wyszyńskim. I oczywiście nie mówiąc o tych śmierciach męczeńskich i błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki i innych kapłanów, których niestety nie znamy okoliczności, ale najprawdopodobniej były to zabójstwa. Więc rzeczywiście tutaj ta kwestia polska i rok 1989 i oczywiście ta cała sprawa wokół Okrągłego Stołu, to rzeczywiście są kwestie, które wydaje mi się, że w dalszym ciągu muszą być przez nasze państwo i nasz naród, a także i Kościół w pewnym sensie przepracowane. Bo to, co dotychczas zostało w tym względzie dokonane, to chyba dzisiaj nie ma w Polsce myślącego Polaka, który by sądził, że te kwestie są rozstrzygnięte. I z tym się wiąże oczywiście orędzie fatimskie, które najkrócej można scharakteryzować w ten sposób, że tylko ten człowiek i ten naród ostoją się w obliczu różnych negacji Boga i Kościoła Świętego w naszych czasach. Tylko te środowiska, ci ludzie, te rodziny, te narody, te państwa przeżyją, które poświęcą się Niepokalanemu Sercu Matki Najświętszej, uszanują modlitwę, także modlitwę różańcową i inne formy adoracji Boga i po prostu poświęcą się Bogu. To jest ta istota orędzia fatimskiego, żeby poprzez Matkę Najświętszą, która nieprzypadkowo objawiła się dzieciom w Fatimie w 1917 roku, i wierzę w to mocno, że w 2017 roku to Matka Najświętsza będzie triumfować, a nie na przykład reformacja, czyli jedna z największych, jeśli nie największa rewolucja religijna w całych dziejach świata i negacja i Boga, i Kościoła, i świętości Boga. I tak jak dzisiaj rozprawiamy, to właśnie w reformacji jako jedynej, najbardziej systematycznej herezji dokonano syntetyzowania w Bogu życia i śmierci. Tego żadna z innych herezji w całych dziejach Kościoła nie dokonała, żeby Boga objawionego obciążyć za śmierć i grzech i wszelkie zło. I tutaj faktycznie w tym sensie to, co pan Jarosław powiedział, że wymodlić u Boga można bardzo wiele, właściwie to wszystko, co pan Jarosław powiedział, to chyba chodzi o to, że to, co jest zgodne z wolą Bożą, bo nasze modlitwy nie powinny być ukierunkowane na zmianę planu Bożego, lecz powinniśmy poszukiwać na modlitwie mocy Bożych, łask i darów Bożych dla świętego spełnienia woli Bożej. I za wszelką życzliwość, drogi panie Jarosławie, bardzo serdecznie dziękuję i zapewniam też o modlitwie.
Dziękuję. Już mamy kolejną osobę. Radio Maria, bardzo proszę. Halo. Bardzo proszę, jesteśmy na antenie. Halo.
Tak, halo.
No, halo. I się coś rozłączyliśmy. Radio Maria, bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Mówi Paweł z decyzji płockiej. Szczęść Boże. Księdzu profesorowi i ojcu. Chciałem się podzielić taką refleksją, której trafność powierzam ocenie księdza profesora. Otóż Pismo Święte poucza nas, że kiedy na drodze życia zagubimy Jezusa, to możemy go odnaleźć w świątyni. Ale jednocześnie Pismo przypomina, czy nie wiecie, że jesteście świątynią Ducha Świętego, a zatem mogę również odnaleźć Jezusa w świątyni swojego ciała. Z tego wynika, że On tam mieszka. Skoro mieszka we mnie Chrystus, to oznacza, że mieszka we mnie miłość. Jeśli kiedyś usiłowano zabić Jezusa, to okazało się, że nie można zabić miłości, bo ona powstała z martwych. Jest to dla mnie nadzieją, że ja również kiedyś z martwych stanę, ponieważ miłość jest nieśmiertelna. Tyle mojej refleksji. Dziękuję, szczęść Boże.
Szczęść Boże, dziękujemy panie Pawle.
Bardzo dziękujemy, drogi panie Pawle, i pozdrawiamy Płock. Piękna ziemia. Tutaj rzeczywiście pan Paweł ma rację, że jeżeli Pismo Święte używa pojęcia świątyni, to używa go w różnych znaczeniach. I tak na przykład możemy mówić o świątyni, którą jest Pan Jezus, czyli sam Bóg. Ale świątynią jest także Kościół i w sensie tej obecności właśnie Ducha Świętego w ludzie Bożym, w osobach życia konsekrowanego i w duchowieństwie szeroko pojętym, to zauważamy tak samo, że Kościół Chrystusowy stanowi taką świątynię, w której mieszka Bóg. I ten taki wspaniałe miejsce w każdej świątyni, w naszych kościołach tych murowanych jako budowlach, czyli tabernakulum, tam mieszka Chrystus Eucharystyczny i oczywiście to jest takie miejsce najświętsze. Ale także to, co pan Paweł powiedział, że rzeczywiście człowiek, w którym mieszka Bóg w Trójcy Świętej Jedyny, czyli a kiedy mieszka Pan Bóg w Trójcy Świętej Jedynym w człowieku? Wtedy, kiedy jest w stanie łaski uświęcającej. A kiedy jest w stanie łaski uświęcającej? To o tym mówi cały porządek sakramentalny. I tutaj zauważamy, że spór o udzielanie Komunii Świętej w tej debacie synodalnej w Rzymie, czy osobom rozwiedzionym i żyjącym w nowych związkach wolno udzielić Komunii Świętej. I pamiętam, że gdy księdza kardynała Müllera zapytano w Ameryce chyba południowej, jak składał wizytę po zakończonym synodzie, to ksiądz kardynał Müller jasno powiedział, że tylko człowiekowi w stanie łaski uświęcającej wolno przystąpić do sakramentów spowiedzi świętej i komunii świętej. I właśnie tutaj zauważamy, że jeżeli są osoby rozwiedzione, a żyjące w związku nowym, to one istnieją czy żyją w stanie grzechu ciężkiego. A to oznacza, że grzech ciężki wyklucza stan łaski uświęcającej. I tylko spowiedź święta jest drogą powrotu do stanu łaski uświęcającej. Ale ta nauka niestety nie jest dzisiaj jasno wykładaną, chociaż obowiązuje wszystkich w Kościele Świętym, i osoby duchowne, i lud Boży. Dlatego ma pan Paweł rację, że rzeczywiście, jeżeli człowiek pielęgnuje stan łaski uświęcającej w sobie, to jest to droga ku zmartwychwstaniu. Że my, istniejąc w czasie i przestrzeni tego życia ziemskiego, my jesteśmy pielgrzymami zmartwychwstania. Ponieważ niezależnie od tego, co nas spotyka, czy zdrowie, czy choroba, czy radość, czy cierpienie, czy właśnie jakiekolwiek krzyże, to najważniejszym dla człowieka jest zachować stan łaski uświęcającej. To jest najważniejsza troska prawno-moralna, ale także i religijna dla nas. I wtedy rzeczywiście pan Paweł ma rację, że wtedy człowiek jest taką świątynią Boga w Trójcy Świętej Jedynego, a jako taki pielgrzymuje pewnie ku zmartwychwstaniu do życia wiecznego z Bogiem, aniołami i świętymi.
Dziękuję. I już mamy kolejny telefon. Bardzo proszę, Radio Maria, jesteśmy na antenie.
Szczęść Boże, mówi Jan z Warszawy.
Szczęść Boże.
Odnośnie tego zdania, jak Jezus mówił, mówię ci dziś, będziesz ze mną w raju. W języku hebrajskim nie ma przecinków. Ja to rozumiem, mówię ci dzisiaj, że będziesz ze mną w raju. To dziś odnosi się do tego, że ja ci mówię to w tej chwili. A nie jest powiedziane, kiedy będziesz. Tak ja to czytam. Ja to rozumiem. Mhm. Serdecznie pozdrawiam.
Również pozdrawiamy serdecznie
Szczęść
pana.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Ksiądz profesor.
Rzeczywiście bardzo ciekawa interpretacja. Tak. Tylko, że drogi panie Janie, jeżeli pan Jezus, bo pan Jezus zdawał sobie sprawę z poziomu wykształcenia dobrego łotra i osobiście jestem przekonany, że pan Jezus, tak jak i w innych kwestiach, wiemy, że pan Jezus się wyrażał bardzo precyzyjnie. Niezależnie od tego, czy mówił do ludzi, powiedzmy, jako z pozycji swojej natury ludzkiej, czy mówił do ludzi z pozycji swojej natury boskiej, czyli jako Bóg, czy jako Syn Człowieczy. Bo i takie wypowiedzi są. I co ciekawe, że gdyby było prawdą to, co pan Jan, do czego pan Jan nas inspiruje, żeby powiedzieć, że po prostu, jeżeli zastosujemy składnię naszego polskiego języka, to wtedy powiemy, że dziś i po przecinku będziesz ze mną w raju, to wtedy mam wrażenie, że rzeczywiście można byłoby tak sądzić, ale ponieważ pan Jezus jest bardzo precyzyjny i pan Jezus powiedziałby, że powiadam ci, nie? Albo pan Jezus by powiedział, że dzisiaj ci to mówię, dzisiaj, że będziesz ze mną w raju. W moim przekonaniu, jakkolwiek byśmy chcieli to interpretować, to według mnie Jezusowi chodziło o podanie okresu, w którym właśnie dobry łotr wejdzie do raju. Nie to, że Pan Jezus mówi mu dzisiaj, że ty kiedyś będziesz ze mną w raju, bo Pan Jezus by inaczej to wyraził. Takie jest moje przekonanie, aczkolwiek bardzo dziękujemy drogiemu panu Janowi za to podzielenie się swoją interpretacją, którą może rozważymy z biblistami, że trzeba będzie tutaj ojcowie mają wspaniałych już biblistów.
Kiedyś nawet był ten problem roztrząsany i też bardzo prosto chyba bibliści tutaj się wyrazili, bo jest najpierw formuła, którą Jezus Chrystus często tę formułę wyraża i nigdy nie było słowa jakiegoś tam dzisiaj, bo to jest zaprawdę powiadam ci.
Tak.
To jest formuła oznajmiająca coś uroczystego.
Tak.
I oczywiście. On otwiera coś bardzo ważne zdanie, najważniejsze zdanie, tak. które chce powiedzieć Jezus Chrystus. No i ta formuła nie ma tam jakiejś czasowości tej formuły.
Tak, tak, właśnie. I to oznacza, że wtedy mówi Bóg. A jeżeli mówi Bóg, to osobiście skłaniam się do tej interpretacji, że to pojęcie dziś jest tutaj centralne, ale nie w sensie tego, że Pan Jezus dzisiaj mówi do dobrego łotra, tylko On podaje ten termin, kiedy dobry łotr wejdzie do raju. To według mnie nie o to, czyli to pojęcie dziś nie odnosi się do daty wypowiedzenia tych słów, tylko Pan Jezus wskazuje na termin wejścia dobrego łotra do raju. A ponieważ tutaj zauważamy, że tutaj mówi Bóg, bo o tym, kto wejdzie do raju, to tylko decyduje Bóg. Więc tutaj rozumiemy, że wypowiedź Jezusa jest tutaj wypowiedzią boską. I dlatego też mamy, zresztą tak chyba Kościół to interpretuje i nasi bibliści, że to pojęcie dziś, że my nie możemy z pozycji ludzkiej Kościoła, my nie możemy tego do końca zinterpretować. Czy Pan Jezus miał na myśli, że powiedzmy ten dzień to jest twój moment wejścia do raju, czy to jest dzień ostateczny, w którym wejdziesz do raju. Albo może jakaś inna jeszcze epoka. Ale wydaje mi się, że to dziś, to nie chodzi o to, że Pan Jezus mówi dzisiaj, czyli podaje datę, że dzisiaj powiadam ci. Tylko, że Pan Jezus podaje datę, pod tym pojęciem dziś ukrywa się data wstąpienia dobrego łotra do raju.
Myślę, że pan, który telefonował, przyjął też naszą argumentację. I też wydaje mi się, że powinniśmy być tutaj wierni Pismu, Słowu Bożemu, może tak, w którym na przykład święty Piotr mówi, że żadne słowo nie jest do prywatnego wyjaśnienia. Słuchajmy Kościoła.
Tak.
Tak tutaj, w tym wypadku.
I Kościół tak, tak naucza. Tak. Kościół tak naucza, że można zinterpretować to, że dobry łotr tego dnia, w którym umierał, wstąpił do raju, został wzięty do raju. Nie wstąpił, tylko wzięty do raju, bo nikt z nas, z ludzi nie może wstąpić, bo to nie jest nasza kompetencja, tylko wyłącznie łaska Boża. Ale też jest prawdziwą w świetle nauki Kościoła i interpretacji tego fragmentu Ewangelii, że dobry łotr oczekuje jeszcze na to przyjęcie do raju i że może już jest w raju, ale realnie możliwym jest, że dobry łotr w dniu ostatecznym wejdzie do raju. Drodzy Państwo, podam jedną historię i ona jest związana ze wspomnianymi objawieniami Matki Bożej w Fatimie. I proszę sobie wyobrazić, że dzieci fatimskie pewnego dnia po pogrzebie chyba 12-letniej dziewczynki w Fatimie, która uchodziła w ogólnej opinii społecznej za dziewczynkę grzeczną. I dzieci zapytały, ponieważ to była dziewczynka, więc te dzieciaki przeżywały tę śmierć tej dziewczynki i dzieciaki fatimskie zapytały, Matko Najświętsza, powiedz nam, kiedy ta dziewczynka będzie w raju? I wiecie państwo, jak zabrzmiała odpowiedź Matki Najświętszej Niepokalanej z Fatimy? Dopiero w dniu ostatecznym. Czyli, drodzy państwo, jeżeli dzieciak 12-letni, który uchodzi w oczach społeczności miejscowej za grzeczne dziecko, w świetle odpowiedzi Matki Najświętszej w Fatimie dopiero w dniu ostatecznym zostanie wzięte do raju, to możemy sobie wyobrazić, że choćby w świetle tej historii, a w nią nie wątpimy, ponieważ te objawienia zostały przyjęte jako prawdziwe, czyli że wolno je uwzględniać przy interpretacji niektórych tekstów, to rozumiemy, że to pojęcie dziś, ono według mnie, ja osobiście się bardziej skłaniam do tego, że dziś, to znaczy w dniu ostatecznym. Ale tutaj, ponieważ Kościół, to czego Kościół nie zdefiniował, to jest przedmiotem słusznych dyskusji i drogiemu panu Janowi z Warszawy bardzo dziękujemy za tę, myślę, że cenną inspirację.
I już odbierzemy następny telefon. Radio Maria, halo, jesteśmy już na antenie, rozmowy niedokończone.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ja właśnie do rozmów.
Tak, jest pan na antenie, słuchamy. Jak ma pan na imię?
Jak będzie pan Chrystus, Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Tutaj Marek z Podkarpacia. Ja mam do księdza profesora takie pytanie. Chodzi o mszę świętą. W czasie mszy świętej, w czasie przeistoczenia właśnie po prostu dokonuje się, jak my to wierzymy, uobecnienie tej ofiary, o której ksiądz właśnie wspominał, najświętsza ofiara Pana Jezusa. I czy nie jest tak, że może w dzisiejszych czasach jakoś zbyt mało akcentu się kładzie na to, że właśnie ta msza święta przede wszystkim jest ofiarą Pana Jezusa, a dopiero później ma inny aspekt, na przykład aspekt tego, że słuchamy Słowa Bożego, czy nawet aspekt, że przyjmujemy komunię świętą. Po prostu nieraz tak słyszę na początku mszy świętej, że to mnie nieraz ten boli nawet, że kapłan mówi, przyszliśmy tutaj, żeby posłuchać Słowa Bożego i przyjąć komunię świętą. I jakoś brakuje nieraz tej odniesienia do ofiary. Pytanie właśnie, czy na przykład też msza święta w tym rycie nadzwyczajnym jakoś może bardziej tego aspektu ofiary Pana Jezusa nie wydatnia, to jest pierwsze. I chciałem przedłużać jeszcze druga sprawa. Mówi się o intronizacji serca Jezusowego. Mało się może to zorientuje w tych sprawach. Słyszałem tylko tyle, że te środowiska są troszeczkę, jest jakiś konflikt troszeczkę tutaj, że niektórzy mówią, że powinno być serce Jezusa intronizowane w Polsce, inni, że wręcz jakoś podobno mówią, że serce Jezusa nie, że powinno być Pan Jezus Królem Polski ogłoszony. Nie wiem, jakie ksiądz jest na to jako opinia co do tego. A w ogóle to słyszałem, że przed wojną, nie wiem dokładnie, bo nie miałem okazji sprawdzić, jakaś taka intronizacja, jakieś takie poświęcenie serca Jezusowemu naszej ojczyzny miało miejsce i też podobno przed księdza kardynała Chlonda, ale tutaj mogę się mylić. Także jeszcze raz księdzu dziękuję za to, że mimo, że ksiądz jest profesorem kształconym, to bardzo jasno, bardzo dobitnie przedstawia prawdę, także dużo się dowiedziałem dzięki temu też i o naszej wierze, także o zagrożeniach protestantyzmu. Jeszcze a propos, przepraszam, że przedłużam może dzieci z Fatimy, ale to jest związek z Miłosierdziem Bożym. Jest taka modlitwa, koronka do Miłosierdzia Bożego, I tam jest modlitwa Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci i tak dalej. Okazuje się, że sprawdziłem nawet to specjalnie. Jest taka modlitwa, którą anioł przed objawieniem Matki Bożej uczył dzieci z Fatimy. I również jest bardzo podobne słowa, z tym, że tam mówi anioł, że Trójce Przenajświętsza, ofiarują Ci też ciało i krew, duszę i bóstwo Pana Jezusa. Także chciałem tak jakoś, no może nie zapytać, bo myślę, że obie są modlitwy poprawne, ale ewentualnie która może bardziej poprawna jest teologicznie. Także dziękuję jeszcze raz Świętu i niech będzie Pan Chrystus.
Na wieki wieków. Amen. Bardzo dziękujemy, Panie Marku. Ksiądz profesor.
Tak, rzeczywiście Pan Marek dotknął kilku bardzo centralnych aspektów naszego katolicyzmu dzisiaj. I po pierwsze, rzeczywiście, że natura mszy świętej to jest między innymi ukonstytuowana ofiarą, męką, cierpieniem i śmiercią Jezusa Chrystusa na krzyżu. To jest element konstytutywny mszy świętej, niezależny od różnych postaci, czy formularzy, czy tych w sensie liturgicznym, ale prawdziwą liturgią jest tylko ta, która ukazuje właśnie ofiarę krzyżową jako przynależącą w sposób istotny do całości kanonu mszy świętej. I Pan Marek bardzo precyzyjnie wydobył to, że skoncentrowanie człowieka współczesnego w tej wewnętrznej przestrzeni Kościoła rzymskokatolickiego w Polsce tylko na Słowie Bożym czy na Komunii Świętej, to jest niestety podyktowane pewnymi próbami protestantyzacji naszej mszy świętej, czyli bezkrwawej, jak my nazywamy, ale uobecniającej mękę i krzyż pański z Golgoty o ofiarę, że msza święta jest ofiarą i tylko jest jedna msza święta, to jest msza święta Jezusa Chrystusa, naszego Zbawiciela. I jakkolwiek Słowo Boże odgrywa tutaj bardzo ważną rolę, bo dopomaga nam zrozumieć zarówno tę ofiarę krzyża, jak też i to, co się stało podczas ostatniej wieczerzy, kiedy Pan Jezus ustanowił Najświętszy Sakrament Eucharystii. I teraz właśnie Słowo Boże powinno nas wprowadzać głębiej w rzeczywistość Chrystusa, a ponieważ Chrystus jest niepodzielony, czyli nie mamy Chrystusa tylko ukrzyżowanego, ani nie mamy Chrystusa tylko zmartwychwstałego, tylko jest jeden Chrystus, jest to Chrystus ukrzyżowany i zarazem zmartwychwstały. I dlatego tylko takie całościowe rozumienie mszy świętej, czyli nierozerwalny związek, taki, który istnieje w Chrystusie, który jest zarówno ukrzyżowanym, jak i zmartwychwstałym, Synem Bożym, Mesjaszem, tylko wtedy mamy właściwe rozumienie mszy Jezusa. I to przeistoczenie to oznacza, że faktycznie, że chleb i wino stają się najprawdziwszym ciałem pańskim i najprawdziwszą krwią pańską. Czyli Chrystus uobecnia się faktycznie podczas mszy świętej w Kościele Świętym zbudowanym na Piotrze. A jeśli chodzi o tę delikatną kwestię intronizacji serca Jezusa czy królewskości Chrystusa jako króla, to znowu tutaj, gdybyśmy pojęli jako ludzie fakt, że Chrystus jest niepodzielony, jako Chrystus jako miłość przedwieczna, bo mowa o sercu Jezusa to jest mowa o miłości Jezusa. O Jego świętej miłości do człowieka. I o to właśnie chodziło w objawieniach serca Jezusowego, czy które otrzymała święta Maria Małgorzata Alacoque, żeby pokazać ludzkości, że to serce Jezusa swoją boską, ludzką totalnością miłuje całe stworzenie. I teraz, ale jeżeli mówimy Chrystus Król, czyli jeżeli byłoby właściwe rozumienie tego serca Pana Jezusa, że ono jest pełnią miłości i jednocześnie najwyższym prawodawcą, to nie byłoby potrzeby używania innych tytułów. Właściwie, gdybyśmy Pana Jezusa pojęli, my ludzie tej ziemi, gdybyśmy Go pojęli doskonale jako prawdziwego Boga i prawdziwego człowieka, my nie potrzebowalibyśmy żadnych tytułów, a więc nie potrzebowalibyśmy wyróżniania w Panu Jezusie serca Przenajświętszego. Nie potrzebowalibyśmy wyróżniania w Nim, że On jest Słowem Bożym, że On jest Słowem Ojca, Boga Ojca. Nie potrzebowalibyśmy wyróżniania także, że On jest Królem. Ale ze względu na to, że pewne pojęcia są nośnikami specyficznych treści, i tak, jeżeli powiemy Najświętsze Serce Jezusa, to chodzi o to, żeby uwielbić miłość boską. I żeby tak się zapalić tą miłością boską, żeby jako człowiek miłować Boga i człowieka. Ale ponieważ człowiek ma rozumienie rzeczywistości takie złożone, czyli on musi aspektami docierać do pełni prawdy, dlatego nie tylko rozsądnym, ale koniecznym wydaje się, żeby w tych czasach naszych uwielbić Chrystusa Pana jako Króla. Bo tutaj z kolei wprawdzie chodzi o tę boską miłość, którą Najświętsze Serce jako pojęcie wyraża, tylko że właśnie jak my koncentrujemy naszą uwagę poznawczą na sercu, czyli na miłości, to niekoniecznie od razu myślimy o tym, że władza boska jest pełnią miłości. Nieprawdaż? Ale jak teraz użyjemy tytułu Chrystus Król, bo zresztą, skoro Kościół nas ochrzcił w imię Chrystusa Króla, to też przecież nie musiał w formule chrzcielnej nas ochrzcić w imię Chrystusa jako proroka, kapłana i oczywiście króla. Przecież nie było to konieczne. A dlaczego Kościół w tej swojej mądrości tak uczynił? Żeby po prostu pokazać, że Pan Jezus jest pełnią słowa, że Pan Jezus jako arcykapłan dóbr wiekuistych złożył ofiarę odkupienia za nas i że Pan Jezus jako król jest władcą świata i władcą Kościoła. To nie Ojciec Święty rządzi Kościołem, bo nie ma władzy. Tylko czyją władzą rządzi Ojciec Święty, biskupi, kapłani? Czyją władzą? Tylko władzą Chrystusową, bo władza jest jedna. Albo od kogo otrzymał władzę pan prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, dr Andrzej Duda? Wprawdzie naród wskazał na niego, ale władza pochodzi bezpośrednio od Boga, czyli i władza w państwie, i w Kościele pochodzi od Boga. I dlatego wydaje mi się, powracając do tej myśli, że stosownym jest, wręcz przeciwnie uważam, koniecznym na tym etapie dziejów polskiego katolicyzmu, żeby zawierzyć Polskę najwyższemu władcy i dokonać świadomej i dobrowolnej afirmacji w imieniu wszystkich Polaków, afirmacji Chrystusa jako Króla Polski. Czyli uznać, że w Polsce najwyższą władzę ma Chrystus Król i według mnie nowelizacja Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej powinna mieć invocatio Dei i to Dei Boga pojętego jako trójosobowego, że powinno się w tym względzie nawiązać do do tradycji Konstytucji 3 maja, która właściwie weszła w życie, ale de facto nie mogła działać, nie mogła skutkować ze względu na zabory. I dlatego też wydaje mi się, że najrozsądniejszym wyjściem polskiego konstytucjonalizmu powinno być nawiązanie do ducha i fundamentu w sensie Invocatio Dei, ale Boga pojętego jako Trójcy Przenajświętszej. Właśnie wtedy mielibyśmy Konstytucję Rzeczypospolitej opartą na prawdziwym fundamencie boskiego władcy.
Bardzo dziękuję. I już mamy kolejny telefon. Halo, Radio Maria. Bardzo proszę, halo.
Rozmowy nie dokończone. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. Jesteśmy na antenie. Jak ma pani na imię?
Mówi Jolanta z Wrocławia.
Miło nam.
Ja tak chcę powrócić do tej historii o tej dziewczynce. Właśnie do tego dziś, prawda, kiedy Pan Matka Boża odpowiada, że ta dziewczynka pójdzie do raju w dniu ostatecznym. To w takim razie, jakie mają sens praktyki, powiedzmy, modlitwa, no, zyskiwanie odpustów zupełnych i inne praktyki w celu skrócenia tych mąk czyśćcowych, jeśli tak czy inaczej, powiedzmy, to dziecko właśnie takie uchodzące za grzeczne, a tym bardziej inne osoby, no, które powiedzmy bardziej nagrzeszyły, no raczej muszą czekać do dnia ostatecznego na to pójście do raju, prawda? Muszą przez te męki czyśćcowe do dnia ostatecznego przechodzić. A drugie jeszcze pytanie. Czy to, co ma nastąpić 19 listopada w przyszłym roku, czy to właśnie chodzi o to, bo tak jak to episkopat podawał, to ma być oddanie narodu pod władanie króla, Chrystusa, króla wszechświata. I właśnie nie wiem teraz, czy to chodzi dokładnie o to, czy właśnie o tą intronizację, o której właśnie tutaj się domagają te niektóre grupy. No i tak jakby tutaj ksiądz profesor nawiązywał jakby do tej intronizacji. Serdecznie pozdrawiam to wszystko. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, dziękujemy serdecznie. Pozdrawiam panią, pani Jolanto.
Bardzo dziękujemy, pani Jolanto. Rzeczywiście świetne pytanie dotyczące tych wszystkich łask, które my tutaj możemy otrzymać. I jedna z takich wielkich łask jest uzyskanie odpustu zupełnego. Tak, drodzy państwo, powinniśmy wszystkie praktyki, których nas uczy Kościół, powinniśmy po prostu je przyjmować jako niezwykłe dary Boże. Ale tutaj, drodzy państwo, jedna bardzo ważna chyba dla nas wszystkich uwaga, że jurysdykcja Kościoła widzialnego dotyczy naszego życia ziemskiego, które jest wyznaczone granicą naszych narodzin i naszej śmierci ciała. W momencie, kiedy człowiek umiera, każda dusza z duchem danego człowieka wędruje przed oblicze Boże. Czyli za bramą naszego życia ziemskiego, którą stanowi śmierć ciała, oczekuje Bóg na każdego człowieka. I co to oznacza? To oznacza, że wtedy każdy człowiek podlega jurysdykcji, czyli prawu Bożemu. I to Bóg, do Boga należy ta decyzja o ostatecznym przebywaniu człowieka, dokąd człowiek trafi. I dlatego też tutaj nie ma żadnego problemu. To tak samo jak, drodzy państwo, niektórzy, szczególnie bardzo gorliwi w sprawach ekumenizmu i chcieliby na przykład i żądają wręcz od Kościoła rzymskokatolickiego, żeby zdjął ekskomunikę na przykład na Marcina Lutra. Więc, drodzy państwo, Kościół i prawo Kościoła sięga tylko do momentu śmierci człowieka, śmierci ciała. Kościół, mówię, rozumiemy się, że w sensie widzialnej struktury Kościoła. Natomiast dlaczego Kościół nie może znieść tej ekskomuniki, w którą popadł Marcin Luther ze względu na potężne herezje, którym uległ? Dlatego, że od momentu, kiedy dusza ludzka schodzi z tego świata, podlega pod prawo Boże. I wyłącznie Pan Bóg jest jedynym sędzią, który sądzi wszystkich. Dlatego rzecz tak się ma. I z tą kwestią odpustów i tego wszystkiego, czyli praktykujmy, drodzy Państwo, wszystko czyńmy zgodnie z nauczaniem Kościoła w szerokim tego słowa znaczeniu, także tym prawno-moralnym, trzymajmy się dekalogu, przykazań Boga i bliźniego, miłości Boga i bliźniego, jak siebie samego, jako fundamentów naszej moralności chrześcijańskiej i korzystajmy z tych odpustów, których udziela nam Pan Bóg poprzez Kościół, ale bądźmy na tyle pokorni i uszanujmy ten porządek życia, że rzeczywiście za bramą śmierci człowiek wyłącznie podlega porządkowi boskiemu.
Dziękuję. I już mamy...
A przepraszam, tak? I jeszcze tylko ten króciutka uwaga. Mhm. Ten 19 listopada. Drodzy Państwo, tutaj co to znaczy akt intronizacji? To znaczy akt, który w bardzo różnych słowach, ale po prostu oddających jedną prawdę, że Chrystus jest najwyższym władcą wszystkich Polaków. I w Kościele polskim, i w państwie polskim, i w narodzie polskim. O to chodzi. To jest akt intronizacji. Czyli to nic innego. Nie potrzeba specjalnych nazw. To zapewne Konferencja Episkopatu Polski jest tak prowadzona przez Ducha Świętego, że sformułuje ten tekst w sposób najbardziej zgodny i z nauczaniem biblijnym, i Kościoła Świętego na przestrzeni wieków. I jestem przekonany, wierzę w to mocno, że nasi pasterze jako następcy apostołów dokładnie to sformułują i my w tym duchu jako naród katolicki powinniśmy iść za głosem Bożym. Za głosem Bożym.
Już mamy kolejną osobę. Bardzo proszę, Radio Maria.
Halo.
Tak, jesteśmy na antenie.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Piotr z diecezji sosnowieckiej. Witam serdecznie księdza profesora. Chcę powiedzieć, że bardzo lubię słuchać tutaj różnych konferencji czy audycji księdza profesora. Ale powiem szczerze, dzisiaj akurat które bardzo mnie budują, ale dzisiaj mnie zaniepokoiły trochę te słowa księdza profesora o tym interpretacji tego słowa dziś, bo tak się składa, tak interesuję się od kilkunastu lat już naukami Świadków Jehowy i właśnie oni niestety kładą nacisk na to słowo, że to wcale nie dziś, tylko dzisiaj tobie mówię i tak dalej. I w apologeta chrześcijański, katolicki, pan Włodzimierz Bednarski jakby tutaj nie zostawia też pola do dyskusji, wskazując na to, że to znaczy dosłownie tak, jak Bóg powiedział, czyli że Łotr będzie w tym dniu w raju. Nie chcę tutaj cytować, bo przygotowałem się, natomiast wiem, że czas biegnie już ku końcowi, ale chciałem jeszcze tylko zauważyć, że ten przykład z tą dziewczynką z objawień fatimskich, no jednak tutaj nie ma porównania i zastosowania, bo dlatego, że tutaj ludziom się wydawało, że ta dziewczynka żyła tak pobożnie, że powinna być w niebie, w raju. Natomiast tutaj w tym przypadku Łotra to Bóg wydaje, można powiedzieć, sąd. Więc tu wydaje mi się, że nie ma pola do dyskusji. Także, a jeszcze tam, jeszcze tylko może jedną rzecz.
Może ostatnie zdanie, tak?
Dobrze, to tylko
zbliżamy do końca.
W kwestii cierpienia za, jakby za innych, bo też ja kiedyś podjąłem coś takiego, poprosiłem o jeżeli Bóg może, czy chce, właściwie czy chce, to, że ja mogę podjąć pewne cierpienie za kogoś. Chodziło o pewną chorobę, w którą chorowałem. Ale kiedyś też w radiu katolickim, już zapomniałem, jakie to było, znaczy w audycji katolickiej, o tak, ale na innej stacji, wypowiadał się pewien ksiądz, który mówił, żeby nie bawić się w Pana Jezusa, bo to może się źle skończyć. I tak, żebym, jeśli mógłbym prosić o jakieś usystematyzowanie, czy można rzeczywiście takie cierpienia podejmować. Bóg zapłać.
Drogi Panie Piotrze, przepraszam, bo już drogi Ojcze Marcinie, spieszymy się, więc
spokojnie,
tak przepraszam,
że odpowiedzmy jak najbardziej.
Wskoczyłem.
Tak.
Bardzo dziękujemy Panu Piotrowi za to cenne słowo. Powracając do interpretacji, tak jak myśmy sobie powiedzieli, drogi Panie Piotrze i drodzy Państwo, to chyba wybrzmiało, ale niech wolno mi będzie jeszcze to powtórzyć, że my pewni jesteśmy, my jako katolicy, tylko wtedy, kiedy urząd nauczycielski wypowiada się w sposób uroczysty i definitywny na temat jakiejś prawdy. I wtedy jesteśmy pewni, bo mamy stuprocentową pewność, czyli to jest wypowiedź dogmatyczna. To z zasady jest taka stuprocentowa. Natomiast tam, gdzie urząd nauczycielski sam pozostawia pewne pole do interpretacji, że może być alternatywnie, że i to może być prawdziwe i to, ale ze względu na to, że jeszcze Duch Boży nie wprowadził nas w tę pełnię prawdy, dlatego urząd nauczycielski jest tutaj spokojny. I to, co nasz drogi ojciec Marcin powiedział chyba w jednym z momentów, żebyśmy rzeczywiście unikali, że owszem, dyskutujmy nad Słowem Bożym, tylko żeby urząd nauczycielski Kościoła był dla nas takim osobiście i z pełnym tego przekonaniem i z wiarą, tym interpretatorem Pisma Świętego, bo tu o to chodzi, drodzy Państwo, że jak my sobie rozważamy, możemy rozważyć taki aspekt, taki, ale ostatecznie opowiadamy się za tym, za oficjalną nauką Kościoła na tym etapie dziejów. I tam, gdzie ona jest w sposób uroczysty, definiowana, to wiemy, że tutaj jesteśmy pewni, a w innych miejscach, jeżeli magisterium Kościoła nam pozostawia tutaj pewną przestrzeń do interpretacji jako realnie możliwych, to też możemy je wyartykułować. Także co do tego się rozumiemy. Drogi Panie Piotrze, co do drugiego punktu, bardzo ważne, że wprawdzie nasza wartość cierpienia za innych ma swoją cenę, czyli wiadomo, że to jest nasza inwestycja i ona ma swoją wartość, bez wątpienia, ale ta uwaga pewnego księdza, który przestrzega przed bawieniem się w Chrystusa, polega na tym, jeżeli go dobrze rozumiem, a mianowicie, że ostrzega nas ten kapłan przed rzeczą niebezpieczną, a mianowicie, gdyby ktoś powiedział, że ja, ponieważ cierpię za innych albo za siebie, to już cierpień i męki, i pasji Pana Jezusa, i Jego śmierci krzyżowej, i Jego krzyża Przenajświętszego, czyli Jego ofiary za odkupienie świata nie potrzebuję, to wtedy to byłoby się wbawienie w Jezusa, że chcielibyśmy zastąpić Jezusa, a tu nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby, ponieważ Pan Jezus za wszystkich umarł i za wszystkich cierpiał i wszystkim dał propozycję zbawienia. Ale teraz, czy my przyjmiemy tę propozycję, to od nas zależy. I na przykład cierpienie za swoje zbawienie, za zbawienie drugich ofiarowane ma swoją wartość, bo to jest pozytywny akt przyjęcia zbawienia przez Pana Jezusa. Tak można najkrócej powiedzieć. Że czy zdrowiem, czy chorobą, czy cierpieniem, czy krzyżem, co my robimy? My nic innego nie czynimy, jak idziemy do Jezusa i mówimy: Jezu, Ty jesteś jedynym odkupicielem, a ja z tym malutkim krzyżykiem mojego życia przybywam do Ciebie, zbaw mnie. dopomóż mi. I jeżeli czynimy to w imię Jezusa, to wtedy dopiero nasze cierpienia mają tę wartość, tak jak mówimy, zbawczą. Ale to nie w sensie, że my jesteśmy odkupicielami świata, tylko w tym sensie, że my się zaprzyjaźniamy z odkupicielem wszechświata, czyli z Jezusem Chrystusem, jako jedynie prawdziwym Mesjaszem. I On zbawia nas i naszych bliskich, między innymi poprzez naszą wierność Jego Ewangelii i Jego krzyżowi i Jego nauce.
Bardzo dziękuję, księże profesorze, za dzisiejszy program, znowu za ubogacenie nas tą tematyką miłosierdzia Bożego tutaj w myśli błogosławionego księdza Michała Sopoćki.
Bardzo też serdecznie dziękuję i drogiemu ojcu Marcinowi i wszystkim ojcom i wszystkim państwu za tę wierność w tych naszych debatach filozoficznych. Jeszcze wielu rzeczy, faktycznie wątków, które mogliśmy poruszyć, nie poruszyliśmy, ale myślę, że one będą powracać, bo tutaj tylko na jeden aspekt chciałbym zwrócić uwagę. Na straszliwe niebezpieczeństwo teorii ewolucji Darwina i tego typu ewolucjonistów, ponieważ oni potraktowali śmierć jako zasadę życia. Czyli zamiast potraktować śmierć jako skutek grzechu, czyli coś złego, tragicznego, to jednak Darwin na przykład pojął prawo selekcji, czyli prawo śmierci, za motor rozwoju wszechświata. I to jest tragedia, że nie tylko, że nie dąży się do przezwyciężenia śmierci, jako śmierci, to co uczynił Jezus, że w ten sposób ofiara krzyżowa Jezusa jest nadaremną. Że wprost zakrawa na naiwność Boga, człowieka, że on poddał się, skoro dla Darwina zasada śmierci jest zasadą wyższego rozwoju. I oczywiście tego punktu nie dotknęliśmy, to przepraszam najmocniej, ale myślę, że to kiedyś powróci, bo proszę zobaczyć, w tym jesteśmy, w tym zauważamy już, w tym punkcie nie ma pomostu pomiędzy teorią ewolucji Darwina a katolicką nauką o stworzeniu, czy nawet katolicką nauką o śmierci, o jej genezie, którą stanowi grzech, czyli zło, o jej istocie, którą stanowi zło, bo nikt nie pochwala śmierci, kto ma odrobinę rozumu w głowie, i oczywiście jeżeli chodzi o jej wartość, że ona nie jest zasadą rozwoju, wyższego jeszcze w dodatku, świata, tylko ona jest zasadą niszczenia. Ale tą zasadą, której Bóg nie stworzył, tylko po prostu powstała wskutek upadku i anioła światłości, i jego innych aniołów upadłych, i oczywiście naszych prarodziców w raju.
Mam nadzieję, że ten punkt będzie kontynuowany, w ogóle te rozmowy na temat miłosierdzia i tego, co jeszcze profesor Tadeusz Gus zapowiedział teraz w tym zakończeniu.
Bardzo serdecznie dziękuję i szczęść Boże Państwu i daj Boże na następne spotkanie. To już będzie bardziej o skutkach śmierci krzyżowej i będziemy tutaj stąpienie do piekieł, też bardzo ciekawe zagadnienia, które dzieją się po właśnie fakcie śmierci Jezusa.
Bardzo dziękuję. Już za moment kompleta, czyli modlitwa na zakończenie dnia.